Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, ponownie chcę podkreślić, że to dla mnie przywilej i radość być pośród was i usługiwać w waszym zborze. I zanim przejdziemy do Bożego Słowa, będziemy czytać z Ewangelii Mateusza, możemy już otworzyć nasze Biblię, 26 rozdział, będziemy czytać od 36 wersetu, dlatego możemy już otworzyć nasze Biblię, powtarzam, zwracamy się do Ewangelii Mateusza. Rozdział 26 i będziemy czytać od 36 wersetu. Ale zanim przejdę do tego tekstu, chciałbym zachęcić was, bracia i siostry. Wkrótce będzie dostępna książka Ewangelia Jana. Jest to krótki komentarz wydany przez fundację, której jestem prezesem, Fundacja Legatio. Książka, którą sam przetłumaczyłem i zachęcam do lektury. Można wejść na stronę fundacji i również poprzez tę stronę. Aktualnie zmieniamy naszą stronę, wystrój naszej strony, ale właśnie przez nią będzie można tę książkę zamówić. Ci, którzy czytają, lubią czytać, pogłębiać swoją wiedzę i zrozumienie Bożego Słowa, serdecznie zachęcam. To również określa w dużej mierze to, czym się zajmuję na co dzień i co robię. Ten rok jest wyjątkowy i dość zaskakujący dla mnie samego. Wydaje się, że jest tyle pracy i jest tyle różnych rzeczy do zrobienia. Niestety czas nasz jest, jak zwykle, jesteśmy tylko ludźmi. Tydzień ma 7 dni, a doba ma 24 godziny. Ostatnio ucieszyłem się na wiadomość o tym, że mówi się, czy ci, którzy prowadzą badania, naukowcy twierdzą, że człowiekowi w zupełności wystarcza 6 do 8 godzin snu. Zawsze się martwiłem tym, że może sypiamy czasami za mało. Przeczytajmy Boże Słowo i na tym chcę się teraz skupić. 26 rozdział, tak jak już mówiłem, od 36 wersetu. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących. I mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: śpijcie dalej i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto się zbliża Ten, który mnie wyda. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na wersecie 41 tego tekstu. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Najpierw warto by było nakreślić kontekst tego fragmentu. Pan Jezus Chrystus jest w Getsemane, w ogrodzie Getsemane. Jest noc, On sam i Jego uczniowie są po posiłku. Jak pamiętamy, ostatniej niedzieli obchodziliśmy pamiątkę ostatniej wieczerzy, którą Jezus Chrystus spożył ze swoimi uczniami. I podczas tego właśnie wydarzenia Jezus Chrystus też zapowiadał i potwierdzał i ponownie mówił o tym, co wkrótce ma nastąpić. Potem, kiedy zjedli, wyszli z domu, tam gdzie spożywali wieczerze, posiłek. Było to w południowo-zachodniej części Jerozolimy, w Górnym Mieście. Udają się w przeciwległym kierunku za mury miasta, w kierunku północno-wschodnim. I tam za bramami miasta idą w kierunku Góry Oliwnej do ogrodu Getsemane. Przekraczają Dolinę Cedronu i idą właśnie do miejsca, które zdawało się, jak już wspomniałem, Górą Oliwną, tłocznią Getsemane, czyli jeżeli chodzi o sam ogród, tłocznia oliwy. I tam właśnie Syn Boży, jak czytaliśmy, zmaga się z tym, co wkrótce Go spotka. Jego cierpienia już się zaczęły. Ale On właśnie jest, czuwa i modli się do Ojca właśnie wtedy, kiedy mierzy się z tym, co miało Go wkrótce spotkać. Tak jak czytaliśmy, On zabiera ze sobą uczniów, a wybiera też trzech spośród nich, Piotra i synów Zebedeusza, czyli Jana i Jakuba, aby towarzyszyli Mu w Jego czuwaniu i w modlitwie. To była taka szczególna trójka, bo pamiętamy, że również tych uczniów Jezus Chrystus zabrał ze sobą na górę przemienienia. I Pan Jezus Chrystus właśnie w tym ogrodzie, w ogrodzie Getsemane, wkrótce zostanie aresztowany. Będzie opuszczony, zabrany z powrotem do miasta, do Jerozolimy. Tam będzie wyszudzony, opluty, osądzony i skazany najpierw na chłostę i ostatecznie zostanie skazany na najbardziej haniebną śmierć w Imperium Rzymskim. Zostanie skazany na śmierć na krzyżu Golgoty. Włożą na jego ramiona poprzeczną belkę, którą będzie niósł do pewnego momentu, ale z wyczerpania poproszą, człowiek o imieniu Szymon z Cyreny zostanie zmuszony do tego, żeby nieść tą belkę za Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie na górze Golgoty, która była po drugiej stronie miasta, patrząc właśnie z perspektywy, czy biorąc za punkt odniesienia Górę Oliwną, ogród Getsemane, zostanie tam właśnie na górze Golgoty ukrzyżowany. Tak jak czytamy w Bożym Słowie, On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. I właśnie postawa Jezusa Chrystusa staje, Jego sposób działania, myślenia staje się wzorem do naśladowania dla nas. Ale w pierwszym rzędzie była dla czymś, co mieli naśladować Jego uczniowie. I możemy postawić sobie już teraz pytanie, jak przygotowujemy się do sytuacji, kiedy przychodzi nam zmierzyć się z czymś, co jest trudne. To, co określone jest jako próba, jako doświadczenie w naszym życiu, jako test. Kiedy przyjdzie nam zmierzyć się z cierpieniem, z jakąś wielką traumą w naszym życiu, a ostatecznie każdy z nas będzie musiał się zmierzyć ze śmiercią, o ile Pan Jezus Chrystus nie powróci do tego czasu. W jaki sposób to zrobimy? Kilka lat temu współpracowałem z pewną firmą, która zajmowała się wdrażaniem systemów informatycznych i to było, chodziło o samorządy, czyli urzędy miasta, powiaty, gminy i tak dalej. I głównie moją działką były umowy z dziedziny właśnie informatyki. I jedna z rzeczy przy tych dużych projektach, które trzeba było brać pod uwagę, to było ryzyko zmiany. Że przychodzą momenty, kiedy w życiu następują zmiany. W życiu uczniów również miała nastąpić ogromna zmiana. Jezus Chrystus zapowiadał im, że ta zmiana nadchodzi. Widzimy, że Pan Jezus Chrystus wzywa ich do czuwania i modlitwy, ponieważ nadchodzi zmiana. A kiedy przychodzą zmiany, to wraz ze zmianami przychodzi również ryzyko. Ludzie różnie reagują na zmiany. I tak jak już podkreśliłem, dałem ten przykład, kiedy wdraża się jakiś system informatyczny, to jest coś zupełnie, często zupełnie coś nowego, to ludzie reagują w różny sposób na te zmiany. Jedni, którzy są zawsze gotowi do zmian, lubią zmiany, przyjmują to jako nowe wyzwanie i są chętni, natomiast inni przyjmują to, dla nich stanowi to często problem. Często nie potrafią sobie z tym poradzić. I ja jestem świadomy tego, że wasza społeczność również jest w okresie zmiany. I też zdaję sobie sprawę, że wiąże się z tym ryzyko zmiany. Tak jak było właśnie w życiu uczniów. Pan Jezus Chrystus, z tym, którym chodzili przez 3 lata, którego pokochali, któremu ślubowali podczas Wieczerzy Pańskiej, ślubowali mu wierność. Pamiętamy, jak Piotr mówił: Panie, jeżeli nawet wszyscy cię zostawią, ja jeden na pewno tego nie zrobię. Potem inni uczniowie wraz z nim złożyli tę samą czy podobną deklarację. A jednak widzimy, jak bardzo zmieniło się ich życie, kiedy ich mistrz został aresztowany, potem osądzony, skazany. Kiedy go zabrakło, widzimy, że oni wszyscy rozproszyli się. A więc istnieje coś takiego jak próba, test, jak doświadczenie. I właśnie z tym mierzył się Pan Jezus Chrystus i również uczestniczyli w tym Jego uczniowie. Ten tekst mam odnotowany w 3 Ewangeliach. Marka, Mateusza, tak jak czytaliśmy, Marka i Łukasza. I wszystkie one brzmią bardzo podobnie. I zastanówmy się i zadajmy sobie pytanie, czego chciał nauczyć Pan Jezus Chrystus swoich uczniów? Kiedy właśnie zbliża się próba. My tutaj mamy w przekładzie naszym, w Biblii przynajmniej warszawskiej, w innych przekładach znajdziemy trochę inne tłumaczenia. Mamy słowo, użyte słowo pokusa. Później wyjaśnię też, skąd to się bierze. Kiedy zbliża się próba, pokusa, Pan Jezus mówi, wtedy nie wolno spać, lecz trzeba czuwać. Należy wytężyć uwagę i modlić się do Boga, aby pozostać wiernym Chrystusowi. Potrzebujemy być świadomi tego, co dzieje się wokół nas i tego, z czym musimy się zmierzyć. Właśnie przez czuwanie i modlitwę. A musimy też pamiętać, tak jak Pan Jezus Chrystus tu podkreśla, że duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Że naturalne potrzeby naszego ciała mogą często przezwyciężyć nawet najlepsze chęci naszego ducha. I jako wierzący ludzie, tak jak uczniowie w tamtym czasie, musimy zdawać sobie z tego sprawę. Dlatego Pan Jezus Chrystus chce nauczyć wówczas swoich uczniów, aby czuwali i modlili się, ponieważ przychodzą w życiu i oni mierzyli się w tamtym czasie z próbą. Oni mieli naturalną potrzebę snu, tak jak czytamy, ich oczy były ociężałe. Byli zmęczeni. Kiedy przyszła grupa ludzi, aby aresztować Jezusa Chrystusa, za chwilę oni wszyscy ostatecznie uciekli. Owszem, Piotr na początku chciał rozwiązać problem, który się pojawił, czyli to, że chciano aresztować jego ukochanego mistrza. Chciał rozwiązać ten problem jak? Po naszemu, po ludzku, przemocą. Oto przyszli ludzie stosujący przemoc, a więc ja też użyję przemocy. Jak pamiętamy, Piotr użył narzędzia, takiego dużego noża i odciął jednemu ze sług ucho. I my pamiętamy, Pan Jezus Chrystus powiedział: Piotrze, to nie tędy droga. My nie działamy w ten sposób. Widzisz, Piotrze, twój umysł najwyraźniej nie jest dość obudzony. Twoje myślenie nie jest właściwe. Twoja postawa nie jest właściwa. I to właśnie pokazuje się w tym, jak działasz. Pan Jezus Chrystus mówi: przecież ja nie po to przyszedłem, żebyśmy tutaj ludzi pozbawiali uszu, żebyśmy niszczyli życie, żebyśmy niszczyli innych ludzi. Ja przyszedłem po to, żeby oddać swoje życie za innych ludzi, z miłości. Ja jestem dowodem miłości Boga Ojca. Potem widzimy, że naturalna chęć zachowania zdrowia, zachowania życia wzięła górę nad tym ochotnym duchem uczniów. Dlaczego? W czym to widzimy? Właśnie w tym, że co? Oni się rozpierzchli, opuścili swojego mistrza. I to pokazuje właśnie to, co dla nas jest takie naturalne. Zaspokojenie naszych potrzeb, potrzeb naszego ciała, potrzeba bezpieczeństwa, tego, żebyśmy byli zdrowi i nie stracili naszego życia. Ale zauważamy jednocześnie, że co się stało z uczniami? Byli wystawieni na próbę. Co się z nimi stało? Złamali przyrzeczenie, złamali obietnicę, którą tak niedawno, około 24 godzin wcześniej złożyli swojemu mistrzowi, Jezusowi Chrystusowi. Nie opuszczę cię, nie opuścimy cię. Będziemy z tobą, cokolwiek się wydarzy. Nie minęły 24 godziny, a uczniowie już są gotowi, już opuszczają swojego mistrza. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I możemy spytać się teraz, czy ten tekst dotyczy wyłącznie tamtej konkretnej sytuacji. Czy on uczył czegoś tylko i wyłącznie uczniów, którzy byli wtedy z Panem Jezusem Chrystusem? Czy my również dzisiaj nie możemy się czegoś nauczyć? Czy Jezus Chrystus nie daje nam tutaj takiej uniwersalnej lekcji, która uczy nas o Nim samym, uczy nas czegoś o nas i o tym, jak powinniśmy się w pewnych sytuacjach zachować? Często pewnie słyszycie, bracia i siostry, i cytowany jest tekst z drugiego listu do Tymoteusza. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc spójrzmy na ten tekst i spójrzmy na to, czego uczy nas Pan Jezus Chrystus tutaj. I zauważamy na pewno dwie rzeczy. Pan Jezus Chrystus ostrzega nas przed właśnie popadnięciem albo też wejściem w pokuszenie. A w innych przekładach mamy ulegnięciem, przed ulegnięciem pokusie. Ulegnięciem czy poniesieniem porażki właśnie podczas chwili próby. Ale ten tekst również podaje nam środki zaradcze, które możemy zastosować właśnie w takiej sytuacji. Zanim przejdziemy dalej, zadam pytanie, czy dzisiaj mierzysz się, czy jako społeczność ludzi wierzących mierzycie się z jakimś dużym wyzwaniem? Czy mierzycie się z czymś, co być może powoduje niepokój w was? Być może jest to, tak jak wspomniałem, zmiana, która nastąpiła w zborze. A więc Pan Jezus Chrystus po tak długim czasie przemawia do nas poprzez Ewangelistę Mateusza i nie tylko, jak już wspomnieliśmy, i mówi do nas w ten sposób: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Pokusy, od tego chciałbym zacząć, pokusy są faktem w naszym życiu. I kiedy chcemy spojrzeć na to, co oznacza słowo, które tutaj u nas właśnie w przekładzie warszawskim zostało przetłumaczone jako pokuszenie. W oryginale słowo peirasmos oznacza po pierwsze próbę, test, doświadczenie, któremu poddaje się kogoś lub coś. Jako przykład, ilustrację podam to, że w tamtych czasach, ówcześnie używano tego rzeczownika do takiej sytuacji, kiedy Nie wiadomo było, co znajdowało się w jakimś zbiorniku, naczyniu. I wówczas co robiono? Często to był właśnie jakiś bukłak, tak, ze skóry. Przebijano ten bukłak i sprawdzano zawartość, która była w środku. I to właśnie określano słowem, to co mamy oddane jako pokusa, ale tak naprawdę tutaj chodzi o próbę, test. Tak? I to moglibyśmy powiedzieć ogólnie, to jest pierwsze znaczenie tego słowa, ale to nie jest jedyne znaczenie tego słowa, ponieważ ono przybiera też drugie, ważne, bardzo ważne znaczenie, które zostało właśnie odzwierciedlone w przekładzie. To cały czas jest próba, test i doświadczenie, którym poddaje się kogoś, ale w określonym celu i to w złym celu. I dlatego my mamy to dane już, tak jak my to rozumiemy, w naszym języku polskim i określamy to, że to jest pokusa, bo pokusa zawsze nam się kojarzy, że pokusa służy do czego? Żebyśmy zrobili coś, co jest złe, żebyśmy zgrzeszyli. I właśnie to jest to drugie istotne znaczenie, czyli próba, test i doświadczenie po to, żeby skłonić kogoś, zmusić kogoś, czy zachęcić kogoś do właśnie grzechu. I to byśmy powiedzieli, to jest to drugie znaczenie i najwyraźniej, tak jak oddaje to tutaj nasz przekład, z którego cytowałem, on używa słowa pokusa. Bo Pan Jezus Chrystus tutaj ostrzega swoich uczniów. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. A więc Pan Jezus Chrystus mówi, test i próba, którą teraz przechodzicie, może zostać wykorzystana do tego, żebyście właśnie zgrzeszyli, żebyście poszli w niewłaściwym kierunku i zrobili coś niewłaściwego. Coś, co przyniesie złe skutki. Pan Jezus Chrystus, gdybyśmy się cofnęli do 31 wersetu 26 rozdziału, powiedział, wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. I pomimo tego, że Pan Jezus Chrystus, co jest bardzo ciekawe, doskonale przecież wiedział, co się wydarzy. Sam to powiedział uczniom, to jednak co tutaj widzimy w tym tekście? Pan Jezus Chrystus mówi do nich, czuwajcie i módlcie się. On wcale nie ustaje w tym, żeby przekonywać swoich uczniów, żeby ich uczyć, aby przyjęli właściwą postawę, właściwie myśleli. A więc słowo, którego użył tutaj Pan Jezus Chrystus, oznacza pokusę. Coś, co skłania do grzechu. Coś, co spowoduje, że miniemy się w danej sytuacji z celem, jako wierzący ludzie. Że być może złamiemy obietnicę, naruszymy umowę, przymierze, jakie Bóg z nami zawarł. Naruszymy też więź z Bogiem. Może naruszymy też więź z naszymi braćmi i siostrami. I moglibyśmy tutaj mnożyć wiele innych przykładów. To, co możemy w jakiejś konkretnej sytuacji zrobić, kiedy właśnie popadniemy w pokuszenie. Skąd przychodzą pokusy? Tak jak powiedzieliśmy, że to jest test, próba. Po to, żebyśmy, ktoś próbuje skłonić nas do grzechu, zachęcić do grzechu, nakłonić do niego. A więc pierwszego musimy wymienić szatana, jak uczy nas Boże Słowo. Potem jest świat i tutaj rozumiemy go jako grzeszne społeczeństwo, które wywiera na nas również wpływ i które próbuje nas również skłonić do tego, abyśmy żyli podobnie jak właśnie ten świat, łamiąc Boże przykazania. To mogą być jakieś konkretne osoby, które też mogą wystawiać nas na próbę po to, żebyśmy zgrzeszyli. Pokusy, jak wiemy, pochodzą również z nas samych. A bardzo często pokusa jest kombinacją tych rzeczy, które wspominaliśmy. Pokusy w naszym życiu są rzeczywistością. Ale Pan Jezus Chrystus podaje nam również środki zaradcze, o których dzisiaj powiemy, nad którymi się chwilę zastanowimy. Pan Jezus ostrzega, abyście nie popadli w pokuszenie, jak inne tłumaczenia podają, nie ulegli pokusie. I Chrystus ostrzega nas przed wchodzeniem w pokuszenie albo przed uleganiem pokusie. Pierwsza rzecz, którą warto tutaj zauważyć, że wszyscy trzej ewangeliści, kiedy relacjonowali słowa Jezusa Chrystusa, kiedy mówili o tym popadaniu, wchodzeniu w pokusę albo uleganiu pokusie, oni mówią to, że mówią to w ten sposób, że to my to robimy. To jest czasownik, który ma stronę czynną. To jest czynność, którą mieliby właśnie wykonać uczniowie Pana Jezusa Chrystusa. To oni mieliby wejść w pokuszenie. Ciekawe jest w tym kontekście to, że kiedy Pan Jezus Chrystus, kiedy Mateusz i Marek przekazują relacje o tym, że Pan Jezus Chrystus sam był kuszony, tam czytamy, że On został zaprowadzony albo poprowadzony na pustynię przez Ducha, tak jak Mateusz podkreśla, aby Go kusił diabeł. Został zaprowadzony, poprowadzony na pustynię. Natomiast tu Pan Jezus Chrystus ostrzega swoich uczniów, mówi: wy nie wchodźcie w pokuszenie. To jest wasza odpowiedzialność. I tak jak powiedzieliśmy, co jest bardzo interesujące, że Pan Jezus Chrystus powiedział, tak jak cytowaliśmy, że wy wszyscy mnie opuścicie. Uderzę pasterza i będą rozproszone owce, trzody. A jednak Pan Jezus Chrystus nie ustaje i mówi: czuwajcie i módlcie się. Wejście w pokuszenie nie oznacza, że już jej ulegamy i że popełniamy grzech. I tutaj jest właśnie pewnego rodzaju rozbieżność. Przynajmniej ja tak to rozumiem i tego się trzymam. Jest tutaj pewnego rodzaju rozbieżność, kiedy na przykład w Biblii Tysiąclecia, też w przekładzie Nowego Przymierza, jest powiedziane, abyście nie ulegli pokusie. I tutaj jest jakby założenie, że to wejście w tą pokusę, znalezienie się w tej sytuacji oznacza, że już jej ulegliśmy. Ale wydaje się, że nawet samo wejście w pokuszenie niekoniecznie oznacza, że my już jesteśmy skazani na to, że zgrzeszymy, że poddamy się. Nie jest to beznadziejna sytuacja i osoba, która nawet znajdzie się w pokuszeniu, niekoniecznie musi ulec. I tutaj mamy zapewnienie w drugim liście Piotra, 3:9, umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia. A więc nawet sytuacja, kiedy znajdziemy się w pokuszeniu, wejdziemy w to pokuszenie, nie oznacza, że już zgrzeszyliśmy. Kiedybyśmy przyglądali się i chcemy się przyjrzeć temu wejściu w pokuszenie albo popadaniu w pokuszenie, możemy zwrócić się do dobrego przykładu, który mamy w pierwszym liście do Tymoteusza, 6:9. A ci, którzy chcą być bogaci, i tutaj słuchajmy, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. I chociaż tutaj mamy użyte słowo wpadają, jest to inne słowo, niż to, które użył Mateusz, to ono jest w swoim znaczeniu bardzo blisko, bo nawet to słowo, którego użył Mateusz w swojej Ewangelii, popadanie, wchodzenie, wpadanie, właśnie tak można przetłumaczyć, podobnie jak to, którego użył Tymoteusz. To są słowa bliskoznaczne, choć inne są bliskoznaczne. I tutaj widzimy, i to jest zilustrowane, i to, przed czym ostrzega Paweł, czy raczej Paweł chce, żeby Tymoteusz, przed czym chce, żeby Tymoteusz ostrzegał innych, przed chęcią bogacenia się. Ponieważ taka właśnie chęć, co robi, co wywołuje? To, że wpadamy w pokuszenie, w sidła, w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. To jest tak jak z człowiekiem, który wpada w jakiś dół albo w coś się wplącze. To nie jest jeszcze, to nie oznacza, że tak jak powiedzieliśmy, że ten człowiek już zgrzeszył, ale naraża się na to, że jest bliski tego, że przekroczy zaraz granicę i popełni grzech. I możemy powiedzieć, że wchodzimy w pokuszenie, popadamy w pokuszenie wtedy, gdy działamy, albo jesteśmy w stanie, przyjmujemy postawę, sposób myślenia, które narażają nas na pokusę ze strony szatana, grzesznego społeczeństwa, może konkretnej osoby, tak jak mówiliśmy, może sami siebie wystawiamy na pokuszenie, pobudzamy różnego rodzaju pożądliwości w nas samych i to wystawia nas na pokuszenie, a oczywiście to może być też kombinacja tych różnych czynników. Na przykład, tak jak czytaliśmy w pierwszym liście do Tymoteusza, chęć bycia bogatym człowiekiem. Przyjmujemy postawę i myślenie, nie jestem zadowolony z tego, co mam teraz. Chciałbym mieć dużo więcej. Nie wystarcza mi to, że mam zaspokojone swoje podstawowe potrzeby. Ja chcę mieć znaczący nadmiar, zapas, obfitość, jakąś ogromną obfitość, która zabezpieczy mnie na dzisiaj i na przyszłość. Tak jak czytaliśmy też o Pan Jezus Chrystus podawał przykład tego bogatego człowieka, który zgromadził plony, miał ogromne, ach, teraz mam zabezpieczenie już na lata, jestem zadowolony, mam obfitość. Ale jak widzimy, on naraził się na ogromne niebezpieczeństwo. Jak widzimy z tego, co uczy apostoł Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza, taka postawa raczej rodzi obfitość problemów i prowadzi do katastrofy. Przejdźmy do środków zaradczych, a więc Pan Jezus ostrzega, aby uczniowie nie popadali w pokuszenie, nie wchodzili w pokuszenie, nie narażali się na sytuację, w której będą skłonni do tego i niewiele już będzie brakowało do tego, aby popełnić grzech. I co on mówi? Mówi, czuwajcie. Gramatyka języka greckiego podkreśla, że jest to przede wszystkim polecenie Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest jego prośba, jakiś delikatny apel z jego strony, ale to jest, ten czasownik jest w trybie rozkazującym. Pan Jezus Chrystus nakazuje swoim uczniom, czuwajcie. I robi to w taki sposób, który podkreśla to, że my musimy stosować się do tego polecenia nieustannie. To musi być część naszego życia, sposób naszego życia i naszego myślenia. To nie jest jakieś jednokrotne działanie, które wykonujemy, ale mamy ciągle czuwać, nieustannie. Co oczywiście nie przekłada się od razu na to, że my mamy w ogóle nie spać. Pan Jezus Chrystus, tak jak powiedział i na co wskazuje, duch wprawdzie ochotny, ale ciało mdłe, on nam wskazuje na to czuwanie. On nam wskazuje i podkreśla, że chodzi mu między innymi o sprawy duchowe. Ale czasami nawet to czuwanie oznacza to, że będziemy musieli pokonać nasze cielesne właśnie naturalne potrzeby. Może będzie chodziło też o nasz sen. Ale Jezusowi Chrystusowi chodzi ogólnie o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy są w stanie gotowości, które nie śpią. Jak czytamy Nowy Testament, to niejednokrotnie spotykamy się o tym, abyśmy się obudzili, albo żebyśmy nie spali, nie zasypiali i tak dalej. I tutaj bardziej chodzi o kwestie duchowe. To właśnie ten świat jest często postrzegany, albo on śpi. On nie jest... Nie zwraca uwagi, nie jest obudzony właśnie do tych spraw bożych i do tego, żeby postępować w sposób zgodny z wolą Boga. Pan Jezus Chrystus wzywa swoich uczniów i również dzisiaj nas wzywa, abyśmy byli w stanie gotowości. Zwracali uwagę na to, na otoczenie, na to, co się dzieje wokół nas. Żebyśmy byli świadomi tego, że przychodzą próby, przychodzą zmiany w naszym życiu i żebyśmy byli na nie, rozumieli je, widzieli je, byli ich świadomi i również w ten sposób przygotowani na nie. W Nowym Testamencie znajdziemy wiele przykładów, które mówią właśnie o tym czuwaniu. Pan Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów i również mówi do nas: czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. To jest takie ogólne wyzwanie dla chrześcijan. Musicie zawsze czuwać, tak jak powiedzieliśmy. Zawsze być gotowi. Zawsze wasz umysł musi być pobudzony. To jest ten dowódca, który nas dzisiaj również wzywa do czuwania. Właśnie ze względu na to, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przyjdzie. Piotr powiedział: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Ale tutaj podaje inny powód. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. On tutaj stosuje ten język, taki powiedzieliśmy też, militarny. Bo często to słowo czuwajcie, czuwaj, było stosowane właśnie w wojsku, kiedy żołnierze musieli być czujni i przygotowani, ponieważ wróg gdzieś tam był w okolicy i mógł w każdej chwili zaatakować. Jeżeli wy będziecie spać, straże będą spały, to oczywiście narażamy się na to, że poniesiemy sromotną porażkę. I również apostoł Piotr w drugim swoim liście, w trzecim rozdziale mówi w ten sposób: list ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Chcę utrzymać w czujności, prawe umysły wasze. Zwróćmy uwagę, to co tak mało dzisiaj mówimy o naszym myśleniu, o naszych umysłach. My raczej w tym naszym XXI wieku to chcemy przeżywać, doznawać i tak dalej. Ale Piotr nam uświadamia i mówi do nas: utrzymać w czujności. Nasze umysły mają być pobudzone, zaalarmowane, gotowe, wytężone, aby utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Czym karmimy nasze umysły? To jest proste pytanie, które możemy sobie zadać. Co jest w naszych głowach? Czy nasze myślenie jest uporządkowane zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów? I Piotr mówi dalej: abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. I to nam właśnie mówi, w jaki sposób utrzymujemy w czujności prawe nasze umysły. Przez to, że pamiętamy, przypominamy sobie Ewangelię Jezusa Chrystusa, to, co uczy Pismo Święte, czego uczyli uczniowie, apostołowie. A skąd będziemy wiedzieli, jak się zachować, kiedy przyjdzie próba? Pamiętamy Piotra. On co? Przyszli aresztować, no to ja wyciągnę broń, miecz i będę go bronił. Ale czy tego uczył Pan Jezus Chrystus? Czy to była nauka Chrystusa, Jego mistrza? Nie. Ale Piotr postąpił właśnie tak, jak on naturalnie by postąpił. Dlatego on sam później nas uczy. Utrzymajcie o tym utrzymaniu w czujności prawych umysłów, pamiętając na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli, tak jak tu czytamy. Musimy mieć nakarmiony nasz umysł tym, co uczył Pan Jezus Chrystus, apostołowie, prorocy. I tutaj już mamy dużą podpowiedź, w jaki sposób możemy czuwać. Jan w objawieniu w trzecim rozdziale, kiedy zwracał się do zboru w Sardes, mówi o ich pewnej potrzebie. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co jest bliskie śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Inny przekład, co może jest bardziej precyzyjny i dokładniejszy, mówi: obudź się. To jest właśnie przekład Nowe Przymierze. Obudź się. Dlaczego? Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. A więc widzimy, że tym środkiem, jednym z środków zaradczych, które Pan Jezus Chrystus podaje swoim uczniom i również nam, jest to, abyśmy czuwali, mieli wyostrzone nasz umysł, abyśmy byli gotowi, byśmy byli zaalarmowani, byśmy byli świadomi tego, co się dzieje wokół nas i jak powinniśmy w tej sytuacji zareagować i postąpić. A druga rzecz, której środek zaradczy, to jest modlitwa. I znowu modlitwa, kiedy patrzymy na ten czasownik, Pan Jezus Chrystus mówi, że to jest, że On wydaje im polecenie. Módlcie się. I tak jak w poprzednim słowie czuwanie, również tutaj mamy to robić cały czas. Musimy być cały czas usposobieni do modlitwy i gotowi do modlitwy. To musi być część naszego codziennego życia. To nie może być tylko w niedzielę i od święta, ale każdego dnia. Tak jak musimy każdego dnia codziennie czuwać, również musimy codziennie pamiętać o tym, żeby się modlić. I wiemy, że pewnego razu uczniowie Pana Jezusa Chrystusa prosili Go, aby nauczył ich modlić się. I Pan Jezus Chrystus uczył ich modlitwy. I co w tej modlitwie znajdujemy? Kiedy modlimy się, to Pan Jezus, kiedy przystępujemy do modlitwy, Pan Jezus chce, żebyśmy skierowali nasze myśli i nasze uczucia na Boga, który jest naszym niebiańskim Ojcem. Właśnie przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, przez Jego dzieło, przez Jego ofiarę, Bóg stał się nam bliskim i pozwala na to, że możemy nazywać Go naszym Ojcem, a my stajemy się, jesteśmy Jego dziećmi. I możemy zwracać się do nas, do Niego jako do naszego niebiańskiego Ojca. I On nie jest tak jak ziemski Ojciec. My sobie przypominamy, że On jest Ojcem, który jest w niebie. Jest ponad wszystkim. Jest suwerenny, ma moc, ma władzę. Jest ponad stworzeniem, ponad czasem, przestrzenią, ponad materią, energią, ponad wszelką władzą na tej ziemi. I nie tylko na ziemi. To właśnie mówimy, kiedy zwracamy się: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Zwracamy się do naszego Ojca. I teraz, kiedy pomyślimy o tym w tym kontekście próby, Pan Jezus Chrystus mówi, nie tylko macie czuwać, musicie to robić, ale macie się również modlić. Musicie zdawać sobie sprawę z tego, że jest ktoś, kto może wam pomóc. A tą właśnie osobą, która może wam pomóc, to jest Bóg, wasz Ojciec, którego macie w niebie. Przypominamy sobie, że temu właśnie Bogu należy się jedynie cześć i chwała. On jest pierwszy i najważniejszy. On jest jedyny w swoim rodzaju. On jest unikalny, tak jak uczy nas pierwsze przykazanie dekalogu. Potem w modlitwie wyrażamy nasze oczekiwanie, że Jego Królestwo przyjdzie. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy wasz Pan przyjdzie. To właśnie jest, uświadamiamy sobie. Powtarzamy te prawdy, które są tak istotne. Przyjście Jego Królestwa. Tak łatwo nam jest skupić się tylko na tym życiu tu i teraz, na zaspokojaniu naszych potrzeb w tym życiu i koncentracji na tym życiu, tak jakby to życie było jedynym życiem, które mamy. Pan Jezus Chrystus ostrzegał swoich uczniów i mówił: szukajcie, najpierw szukajcie Królestwa Bożego. To jest najważniejsze. Oczekiwanie na przyjście Jego Królestwa. Wiara w to, że to Królestwo tak naprawdę jest. Poddajemy się też w modlitwie Jego woli. Oddajemy się w posłuszeństwo Bogu. Wyrażamy to, swoją chęć i swoją wolę, aby być Jemu właśnie posłusznymi. Też zdajemy sobie sprawę z naszej zależności, jeżeli chodzi o nasze codzienne potrzeby. Chleb powszedni. Potrzebujemy też oczywiście zbawienia, potrzebujemy przebaczenia naszych grzechów, ale też w modlitwie chcemy przebaczać innym. Mamy świadomość, że jesteśmy zależni od Boga, kiedy jesteśmy właśnie wystawieni na próbę. I szczególnie wtedy, kiedy potrzebujemy wybawienia od złego. Uświadamiamy sobie przez modlitwę to, że Bóg jest władcą, ma moc i chwałę. Przez modlitwę adorujemy Boga, wyznajemy Mu nasze grzechy, wyrażamy naszą wdzięczność i w modlitwie przynosimy Mu nasze prośby. I pytanie, kiedy mamy się modlić? Nieustannie. Zawsze. Czy dzisiaj, przechodząc do wniosków, czy dzisiaj jako wspólnota mierzycie się z jakimś wyzwaniem? Zobaczmy, że Pan Jezus Chrystus mówił, takie, używając słów, czuwajcie, wy razem, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Czy dzisiaj jako wspólnota mierzycie się z jakimś wyzwaniem? Czy to wyzwanie, z którym się mierzycie, może spowodować, że wejdziecie w jakieś pokuszenie, znajdziecie się w sytuacji, kiedy jakieś wasze naturalne potrzeby, tak jak było w przypadku uczniów, naturalne potrzeby, skłonności pokonają waszego ochotnego ducha, który być może ma dobre chęci, ma dobre intencje, ale musimy wytężyć uwagę, ponieważ możemy wejść w pokuszenie właśnie w chwili próby. Możemy wpaść w jakiś dół, o ile nie wytężymy naszej uwagi, nie będziemy się uważnie rozglądać, czy gdzieś nie czeka na nas jakaś pułapka. W coś się nie wplączemy. Coś, co będziemy już i będziemy już tylko o krok od tego, żeby zgrzeszyć. Nasze naturalne potrzeby zawsze będą chciały być na pierwszym miejscu. Nawet chcą być ważniejsze od Pana Jezusa Chrystusa. To widzimy w życiu uczniów. Oni byli tak blisko. Poszli razem z Nim do ogrodu, do Getsemane. Był tylko o kilka kroków od nich. A co? A jednak ich naturalne potrzeby zwyciężyły. Spójrzmy pokrótce. Ja tutaj tylko przytoczę, tak jak się podaje, te nasze naturalne potrzeby. Na przykład potrzeba samorealizacji. Chcemy rozwijać nasze możliwości. W tym zawiera się nasze potrzeby jakieś estetyczne, poznawcze, potrzeba wiedzy, rozumienia. Mamy potrzebę szacunku i uznania innych ludzi. U niektórych to może się przejawić w tym, że dążymy do jakiejś może potęgi, do tego, że chcemy dokonać jakichś wielkich wyczynów, do wolności. Potrzebujemy, aby inni ludzie nas respektowali. I szukamy też z ich strony uznania. Chcemy mieć dobry status społeczny, być może sławę. Niektórych kusi to, żeby dominować, zwracać na siebie uwagę. To jest jedna z potrzeb, która jest rozpoznawana przez psychologów, socjologów. Potem potrzeba przynależności. Nie chcemy być samotni, nie chcemy być wyalienowani, obcy. Chcemy mieć bliskie kontakty z innymi. I chcemy czuć, że przynależymy do jakiejś grupy, że uczestniczymy w życiu jakiejś grupy. Pragniemy bezpieczeństwa. To, co mówiliśmy wcześniej o uczniach. Nasze zdrowie jest zagrożone. Nasze życie jest zagrożone. A więc co? Trzeba uciekać. Trzeba się ratować. I to jest naturalna potrzeba, żebyśmy zachowali nasze fizyczne życie, nasze zdrowie. I mamy też oczywiście te potrzeby fizjologiczne, jak się podaje i wydaje się, że to jest racja, że gdy nie są zaspokojone, to one zaczynają dominować nad innymi potrzebami. Takie właśnie jak potrzeba jedzenia, to, że potrzebujemy przyjmować płyny, to, że potrzebujemy snu, tlenu. Takie podstawowe rzeczy, które są niezbędne do naszego życia. I oczywiście my musimy być świadomi, że mamy takie potrzeby. Ale pamiętajmy też, że te potrzeby mogą stać się wyolbrzymione. Mogą stać się przyczyną tego, że możemy wejść w pokuszenie. Właściwe ich zaspokajanie jest jak najbardziej słuszne. Ale też musimy wiedzieć, że kiedy przychodzi czas próby, to musimy wyrzec się tych naturalnych potrzeb, czy jakby stłumić te nasze naturalne potrzeby. Patrząc na współczesny świat, to wiemy, że każdy z nas ma naturalną potrzebę. Każdy dąży do bliskości z drugim człowiekiem. potrzeba zaspokojenia naszego popędu seksualnego. I co się dzisiaj dzieje? I w Kościele również, że to staje się, kiedy tracimy właśnie z naszych umysłów, nie są nasze umysły pobudzone, wyostrzone, nie czuwamy, to tak łatwo możemy wpaść w jakiś dół. Kiedy zaczynamy realizować nasze potrzeby w sposób, który nie jest zgodny z nauką Pana Jezusa Chrystusa. Co robić w takiej sytuacji? Nie wchodź w pokuszenie. Chciałbym podać jeden przykład na zakończenie. Na przykład ktoś w zborze, ja nie mówię o tym zborze oczywiście, tylko podaję taki hipotetyczny, zupełnie wymyślony przykład. Ktoś w zborze jest wielkim estetą. Ma taką, jak czytaliśmy, to jest jedna z potrzeb człowieka. Piękna, harmonii. I ktoś po prostu jest wielkim estetą. Ma wielki smak. No i przychodzi do sytuacji, dochodzi do sytuacji, kiedy musimy zdecydować o wystroju zboru, tak? I tutaj mogą zachodzić różne sytuacje, bo nie wszyscy są aż tak wielkimi estetami. Niektórzy lubią może, żeby było praktycznie, w sposób prosto, praktycznie, a ktoś chciałby to zrobić zupełnie, dokonać wystroju zboru w zupełnie inny sposób. I zauważmy, że to może stać się pułapką. Właśnie tym dołem, w którym możemy wpaść, gdzie będziemy kuszeni. To nasze właśnie ogromne potrzeby, ta wielka potrzeba zaspokojenia naszego poczucia estetyki. Bo powiemy, no ja nie mogę, ja nie godzę się na to, żeby tak właśnie wyglądał budynek zborowy. Ja się na tym znam. Ja mam wysublimowany smak. Wiem najlepiej, jak powinno to wyglądać. Dlatego pomijam racje wszystkich innych ludzi. Ignoruję je. A jeżeli ktoś mi się przeciwstawia, to ja jestem gotowy wejść w ostry konflikt z tą osobą. Jestem gotowy zdyskredytować tę osobę. Może obmówić ją, powiedzieć, ten człowiek nie zna się na niczym. Jesteśmy gotowi zacząć działać przeciwko drugiemu człowiekowi, przeciwko bliźniemu. Więcej! Jesteśmy gotowi działać przeciwko bratu i siostrze. Jesteśmy gotowi niszczyć innych ludzi właśnie w imię zaspokojenia jakiejś tam naszej często potrzeby. A mamy tak wiele różnych potrzeb. I to jest tylko jedna sytuacja. A więc musimy zastanawiać się. Musimy przyjmować to, co uczy nas Pan Jezus Chrystus, abyśmy nie popadli w pokuszenie. Czuwajcie. Módlcie się. Co jeżeli już zasnęliśmy? Że jeżeli już żyjemy tylko i wyłącznie dla zaspokojenia naszych potrzeb? Czytaliśmy w objawieniu Jana: obudź się. Utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Co jeśli ktoś wszedł w pokuszenie, ale jeszcze nie zgrzeszył? Módl się do Boga. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia. A jeżeli już zgrzeszyliśmy, ulegliśmy? Ewangelia, pierwszy list Jana mówi nam: a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Amen.